ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
No to rozpoczynamy, słuchajcie, historia dla dorosłych.
Tak. Jeśli byśmy mieli zacząć od dzwonka, to ja robię dzwonek, dzyń, dzyń, dzyń.
Dobrze, zaczynamy lekcję, 6 lekcji tradycyjnie będzie dzisiaj, prawda?
Zapisujcie sobie, nie wiem, czy będzie z tego kartkówka, czy będzie z tego sprawdzian.
Będziemy mówić dzisiaj o sportowcach, o których na przykład Quentin Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział.
Słuchajcie, ale jeżeli ktoś robi notatki z naszego programu, bo mogą być tacy, którzy na przykład nie wiedzą, że jest podcast, tego można odsłuchać i wyślą nam te notatki, no to odeślemy mu, nie wiem, tam kubek, koszulkę z historią dla dorosłych. Co wy na to?
Bardzo dobry pomysł. Takoż zrobimy, a w takim razie, skoro już powiedziało się A, to musimy powiedzieć B. No to zaczynamy. Historia dla dorosłych w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
Tomasz Olbratowski
i Przemysław o jeansowych oczach
i sztruksowych uszach.
Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle, tylko w RMF FM.
Nie ukrywamy, że do takiego tematu dzisiejszego odcinka skłoniła nas smutna wiadomość z tego tygodnia. Przypomnijmy, w poniedziałek dowiedzieliśmy się o śmierci najwybitniejszego polskiego kolarza, Ryszarda Szurkowskiego.
Niestety. Gdyby Amerykanie mieli takiego pana Szurkowskiego, to by zrobili o nim, nie wiem, ze 13 filmów co najmniej, w tym dramat, dokument i jeszcze ze 2 komedie na dodatek. Tak.
Komedia mogłaby mieć tytuł Cudowne dziecko dwóch pedałów, bo przypomnę, tak nazwał naszego mistrza Bohdan Tomaszewski.
Ja tylko narzucę młodszych słuchaczy na mapę. Ryszard Szurkowski dla polskiego kolarstwa był tym, czym Adam Małysz dla skoków narciarskich, a Robert Lewandowski, czy tam Włodzimierz Lubański dla polskiej piłki.
Tak, i gdybyśmy tutaj mieli tak ze 2 godziny, no to wymieniłbym wam jego wszystkie osiągnięcia. Ja mówię o młodzieży, prawda? No ale że nie mamy tyle czasu, to wybiorę kilka. 2-krotny wicemistrz olimpijski, 3-krotny mistrz świata, 4 razy wygrał wielki wyścig w pokoju.
On w pokoju musiał mieć dużą meblościankę, żeby te wszystkie puchary tam zmieścić.
Wygrał wyścig, albo nie, bo się zgubiłem, dlatego że myśmy w przedszkolu i w szkole śpiewali piosenki o Szurkowskim w ogóle.
Tak?
To już polecie, bo Szurkowski jest na mecie, jak Szurkowski, no i tak dalej. Kiedyś wam zaśpiewam.
Piękne, naprawdę, szacun. Dołożymy do tego muzę, będzie hit. Chyba Kleo to będzie nagrywać.
No w każdym razie, jak w jednym z wywiadów mówił Ryszard Szurkowski, w czasie wyścigu pokoju 100 tysięcy osób oglądało wyścig na stadionie dziesięciolecia, a drugie 100 tysięcy stało na drodze do hotelu, gdzie mieszkali.
To na Breżniewa pod przymusem mniej osób zganiali, tak, niż chętnych, którzy przychodzili na trasę.
No, frekwencja wyścigu, jakby tak Justin Bieber z Madonną dawali koncert i to za darmo.
Tak jest, ale sam pan Ryszard zawsze był skromny. On mówił, że jak się przebywało obok takich mistrzów jak Szewińska, Komar czy Kozakiewicz, no to trudno było nie być mistrzem.
No. Znaczy, też, no przebywam codziennie obok Olbratowskiego po kilka godzin, nic na mnie nie spłynęło. No.
Nie, no musisz poczekać, a w twoim przypadku to będzie działać z opóźnieniem troszkę.
Dobra panowie, bo to jeszcze w takim razie jeden cytat z Bohdana Tomaszewskiego, który tak wspominał pierwsze spotkanie z Szurkowskim po pierwszym wygranym etapie w wyścigu pokoju. Mówił tak. Stał koło rozstawionych stołów na skraju boiska i pokrzepiał się herbatą. Sięgnął po parówki i znowu popił herbatą. Kolarstwo to czar. Tak powiedział, tam, prawda, zagryzając te herbatę.
No wtedy o parówki nie było łatwo. No.
Małysz miał bułkę z bananem, Szurkowski herbatę z parówką. Coś w tej polskiej diecie jednak jest.
No szczególnie banan.
Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
Historia dla dorosłych i polscy sportowcy, o których Tarantino na pewno zrobiłby film. I tutaj mam zawodnika Jerzy Pawłowski. Jest szermierz i szpieg.
A weź to wymów, jak jesteś Niemcem, szpieg, szermierz. To nie da rady, nie ma szans.
Nie da rady, nie da. Nawet jak jesteś Ewabem.
Ale co, gramy w jakieś kalambury dla potłuczonych, czy co?
Nie no, Ewa Bem to najłatwiejsze polskie nazwisko dla Niemców. Przeciwieństwo Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. No dobra, ale co z Szeremierzem?
A widzisz, rocznik 32. Ojca miał waka w batalionie Zośka. Jurek był zaczytany w trylogii, zakochany w Wołodyjowskim i znajduje w którymś momencie szablę oficerską. I ta szabla wisi u niego na ścianie.
Dobrze, że nie znalazł armaty, nie? Albo konia, bo to się źle wiesza na ścianach.
No i ktoś widząc szablę namawia go na treningi szermierki. Jurek trenuje, idzie do wojska, zostaje majorem, wstępuje do sekcji szermierczej Legii Warszawa.
Ale czekaj, jak zostaje majorem? W PRL się nie zostawało majorem tak o.
No, a
baba, jestem major, nie? Nie.
A ten, no coś tam robił, że został, prawda? Mhm. Doczytam biografię, to ci kiedyś opowiem. Okazało się, że ma no niebywały talent, że to jest diament, że to jest cudowne dziecko polskiego ostrza po
taki
prostu.
Taki Paganini Klingi, tak?
Taki Chomeini Floretu.
No, czy to ostatnie, to nie wiem. W każdym razie, w 52 jedzie na olimpiadę w Helsingach, w 53 ma brąz w Brukseli, srebro w 54 w Luksemburgu, złoto w Paryżu i potem złoto za złotem i medal za medalem.
Gościu zacznie coś szpiegować, czy tak będzie do końca tą szpadą machać?
Medali miał w opór, 2 razy był sportowcem roku w plebiscycie przeglądu sportowego.
Kolega o coś pytał.
Okej, dobra. Jeszcze w 50 został współpracownikiem Wojskowej Służby Wywiadowczej. Taka historia. No potem pisał, że to z obawy o ojca eksakowca i do 62 pan Jurek donosił na kolegów. No i w 62 wywiad rozwiązał z nim współpracę.
No to powiem ci, historia jakich mało, no, wstrząsająca. Nawet momentami zapominałem oddychać.
Ale słuchaj dalej, przestał być tym naszym szpionem, donosicielem i w 64 został zwerbowany przez CIA.
O, James Bond, patrz, wchodzi tutaj.
I on przekazywał informacje na tematy takie polityczno-towarzyskie z kręgów PZPR-u, bo był ulubieńcem władzy, miał wejścia i bywał po prostu.
Ale polski kontrwywiad był jak agent 07
I rozpracował Pawłowskiego po 11 latach. Ten zresztą wyczuł tam przez skarpetki, co się dzieje. Sam się zgłosił do służb, powiedział: halo, to ja. No oczywiście zdegradowali go na szeregowego, dostał 25, odsiedział 9, a potem zajął się bioenergoterapią i malarstwem.
A to ciekawe. Ciekawe, czym my się kiedyś zajmiemy. Czas pokaże.
Póki co trwa historia dla dorosłych. Za chwilę o Marysi, co nie chciała pokazać Czysi.
Albo o czymś zupełnie innym. W historii dla dorosłych miałem dla was chłopa, to teraz mam dla was dziewczynę. Mhm. Helena Marusarzówna. Nasza narciarska przedwojenna mistrzyni.
Taka piękna blondynka z przedwojennych zdjęć, tak?
Dokładnie, na pewno każdy na nią trafił. To ona sama, 7-krotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich. To był bieg zjazdowy, slalom i kombinacja. No wymiatała po prostu.
Tak, wymiatała, jak mówi młodzież. Alberto Tomba w spódnicy.
Raczej piękny małysz.
No może.
Piękny małysz taki. No w każdym razie tak, smukła, około 176 cm wzrostu, znaczy nie około, tylko dokładnie właśnie tyle. Niebiesko oka, no piękne blond włosy w ogóle. Zagrała jako dublerka w filmowej wersji Halki, plus dostała pierwszą nagrodę na pokazie mody w Warszawie w 39.
A. I słyszysz tę datę, ten rok i wiesz, że nie będzie dobrze.
A no nie, no. Ze swoim bratem Stanisławem. Tak jest, dokładnie tym właśnie naszym 4-krotnym olimpijczykiem. W styczniu 39 roku jadą na zawody do Niemiec i tam są przerażeni nazizmem, tym co się dzieje.
A potem we wrześniu Adi przywozi nam narodowy socjalizm do Polski.
Tak jest, jak się zaczęło, to Helena z miejsca wstępuje do konspiracji. Zostaje tajnym kurierem komórki Zagroda, oddziału łączności konspiracyjnej KG SZP ZWZ do bazy Romek w Budapeszcie.
A to KGB to było po węgiersku?
Nie, to jest Komenda Główna Służba Zwycięstwu Polsce Związek Walki Zbrojnej.
Aha, czy się przygotował do dzisiejszego wieczoru. Dziewczyna przenosiła pocztę i przeprowadzała przez Tatry wielu, wielu ludzi, naprawdę takich uchodzących spod okupacji niemieckiej na Węgry.
A bracia Słowacy co?
Kochany, bracia Słowacy miziali się wtedy po Wąsikach z wujkiem Adolfem.
Tak jest.
I byli ziomalami Niemców. Tak. Razem z nimi napadli przecież na nas w 39.
No i niestety słowacka żandarmeria schwytała Helenę w marcu 40 roku. No i szybko przekazała ją niestety gestapo. Nie, i tu się zaczęło śledztwo, kolejne więzienia. Siedziała w Moszynie, w Nowym Sączu, w zakopiańskim gestapo, w Tarnowie, w Krakowie.
I oczywiście to wszystko dla dobra niemieckiego narciarstwa, nie?
Oczywiście, jak najbardziej. Przez wiele, wiele, naprawdę wiele miesięcy tortur Helena Marusarzówna nie zdradziła nikogo. No ani adresu nie podała gestapo. Rozstrzelano ją albo w lipcu 41 roku w Skrzyszowie, albo we wrześniu 41 w Podgórskiej Woli.
Oczywiście dla dobra niemieckiego narciarstwa.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
Dzisiaj w historii dla dorosłych polscy sportowcy, o których na przykład Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział.
I tak. My chcemy temu panu Tarantino, powiedzieć, słuchaj pan i notuj.
Uwaga, teraz Tarantino, skup się, dama polskiego sportu, od której wszystko się zaczęło. Halina Konopacka.
Ona wymyśliła sport, tak? No,
prawie.
Sporty wymyśliła, papierosy nie.
Nie. Ona zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski, to był rok 1928, Amsterdam, na wszystko w rzucie dyskiem.
Zawsze mnie to zastanawia, oglądając olimpiadę, nie te igrzyska, jak niektórzy sportowcy wpadają na pomysł, a będę rzucał dyski.
Tak. Albo bobsleje to jest to, o czym marzę.
No tak.
W przypadku Haliny Konopackiej sprawa była prosta. Ona przyszła na stadion, na trening lekkoatletów, wzięła dysk do ręki i rzuciła tak od niechcenia. No i w tym momencie pobiła rekord Polski.
Że ja nigdy nie przechodziłem obok stadionu w trakcie treningu lekkoatletów.
No. Byś był Konopacki, nie? Ja kiedyś rzuciłem młotkiem, ale na budowie. Aha. Tylko opiernicz od majstra zebrałem.
Dobrze. To jest też historia na inny program. Konopacka była sportsmenką na całego, bo tak, trenowała narciarstwo, grała w tenisa, rzucała oszczepem, rzucała kulą, pchała, dobrze pływała i brała też udział, uwaga, w rajdach samochodowych.
Taka Leonarda da Vinci polskiego sportu. Tak.
Tylko tych bobslejów brakowało, poza tym komplet.
Może troszeczkę, bobsleje. Ale nie dość, że była znakomitą sportsmenką, to była też przepiękną kobietą. Cała Warszawa się w niej kochała. Łącznie z premierem i z prezydentem, a w Amsterdamie została wybrana Miss Igrzysk.
To taka piękna Leonarda da Vinci, nie?
Ale w ogóle jej sławę, to była taka celebrytka numero uno wtedy. Jej sławę porównywano do sławy Kiepury. Mówiono Kiepura pyskiem, Konopacka dyskiem. Takie
no, a z jej biografii, bo ja czytałem troszeczkę, to jeszcze dramat wojenny można by nakręcić, bo w 1939 razem ze swoim mężem ratowała przed Niemcami polskie złoto ze skarbca Banku Polskiego. Za kierownicą ciężarówki przewoziła to złoto przez całą Europę. No. I od tego momentu nazywano ją podwójnie złotą.
Fantastyczna dziewczyna. I w jej ślady później poszły nasze siatkarki. Przypomnę, polskie złotka.
Ale to już też, panie Tarantino, to pomysł na kolejny film. W jednym pan tego wszystkiego nie zmieścisz.
Ni hu hu, że tak powiem, jak się mawia w Hollywood.
Historia dla dorosłych w RMF FM.
Tu Historia dla dorosłych i Radiowcy bez cenzury. Opowiadamy dzisiaj o naszych niezwykłych sportowcach, o których można by nakręcić niezły, nie jeden film.
O naszym wspaniałym bokserze, dwukrotnym złotym medaliście olimpijskim Jerzym Kuleju można by nakręcić nawet więcej niż nie jeden film.
Na przykład wzruszający film o miłości matki i syna. Niesamowita historia. Słuchajcie, po raz pierwszy lata temu u nas w RMF-ie pan Jerzy opowiedział taką historię.
Dawaj.
Po raz pierwszy. Zawsze między nim a mamą panowała taka niezwykła matczyno-synowska czułość. I pod koniec życia jego mama wyznała, że kiedy podczas wojny była z nim w ciąży, postanowiła usunąć ciążę. No rozumiecie, wojna, strach, co będzie. I szła na zabieg i traf chciał, że trafiła na łapankę na ulicach Częstochowy i wróciła do domu. I patrzcie, paradoks. I dzięki łapance urodził się Jerzy Kulej. Nie widziałem wtedy w radiu osoby, która by nie płakała, ale ja wtedy niewyraźnie widziałem to przez te łzy.
No trzeba powiedzieć, że pani mama szanowna urodziła wtedy zabijakę.
No tak.
Bo kiedy w szkole pewien osiłek znęcał się nad Jurkiem, to ten zapisał się na boks i przy następnej zaczepce wyzwał go na solo, no i kilkoma ciosami, jak to mówią, wyjaśnił gościa.
A ja czytałem, że po zdobyciu złotego medalu w Tokio w 64 Jerzy Kulej dostał $30 premii. No. 30. Tak go komuna zasypała kasą.
Panie. No ale kasa nie była dla Kuleja motywacją w Meksyku. Tuż przed wyjazdem na igrzyska znokautował na Krupówkach w Zakopcu 4 milicjantów. No się podziało. I dostał ultimatum. Z igrzysk musiał wrócić ze złotem, bo inaczej więzienie.
No, to jak wygrał, to sobie powiedział, mamy to, panie Jurku, mamy to.
Tak, ciekawe jeszcze jest to, że nigdy w swojej karierze nie leżał na deskach. Ani było na sekundę nie. Nic.
Teraz już takich bokserów nie robię. Nie.
Ale słuchajcie, bo na przykład jak jakiś muzyk umrze, nie, to mówią, że gra w niebieskiej orkiestrze.
No.
A co robi bokser w niebie?
Ty zapytaj tego aniołka z tym, z podbitym okiem.
Czas na kolejną opowieść.
Dzisiaj w Historii dla dorosłych opowiadamy wam o historycznych sukcesach naszych sportowców. To są historie tych atletów, które mogłyby posłużyć jako kanwy do utkania naprawdę niezłych scenariuszy filmowych. O taki proszę, Władysław Kozakiewicz-Tyczka.
Ojej! Ożywają wspomnienia. Słuchajcie, pamiętam Moskwa, 1980 rok. Ta. Pamiętam, jakby to było, no nie wiem, półtora tygodnia temu. złoty medal i ten legendarny gest.
Nazwany od autora gestem Kozakiewicza.
Kto się zgina dziób pingwina. Przypomnijmy, o złoto nasz Władek walczył z radzieckim tyczkarzem Konstantinem Wołkowem. No i nic dziwnego, że publiczność radziecka oficjalnie wyrobiona internacjonalistycznie, prawda? A po prawdzie niewyrobiona, no gwizdała i buczała na naszego polskiego tyczkarza.
Nazwijmy rzeczy po imieniu. Niewyrobiona publiczność jak ciasto robione przez pijanego piekarza amatora. No.
Dokładnie właśnie tak. I Kozakiewicz po udanym skoku na 5,75 pokazał swój słynny gest, że tu się zgina i tak dalej. No różnie się go przedtem nazywało.
Kozakiewicza?
Nie, ten gest Kozakiewicza, prawda? Że tu babcia koszyczek nosi, prawda? Jak tu mówiłem, już tu się zgina dziób pingwina, prawda?
Takiego wała jak Polska cała.
O, dokładnie. Tak,
takiego wała jak Polska cała to pokazują ludziom organizatorzy przetargów na autostradę A1.
O, to. Ale dobra, wracamy do tematu, bo z powodu gestu nad Kozakiewiczem zebrały się czarne chmury. Ambasador Związku Radzieckiego w Warszawie domagał się odebrania złotego medalu Kozakiewiczowi i dożywotniej dyskwalifikacji za obrazę narodu radzieckiego.
Oj, boj.
No. Kozakiewicz z działaczami ustalił alternatywną wersję przyczyn pokazania swojego gestu.
Tak, mówili, że to była taka zabawa, tu sroczka gałązkę kładzie?
Nie. Kozakiewicz sprzedał Rosjanom bajkę, że ten gest był skierowany w stronę poprzeczki, że ją tak przechytrzył. A, tu cię mam. No i dzięki temu gestowi stał się bohaterem narodowym, bo wszyscy wiedzieli, że w Polsce, że pokazał go ruskim tak naprawdę.
Nie no, słuchajcie, bo generalnie każdy sportowiec, nie, za PRL, który pokonał Rosjanina lub Niemca, automatycznie stawał się naszym bohaterem narodowym i w każdej knajpie mógł pić za darmo. Z zakąską. Zakąską.
Dawniej sportowcy to mieli fajnie. Teraz na zakąski muszą uważać, bo dieta.
O suchym pysku muszą pić.
Mówiliśmy, że ten program nazywa się O sportowcach, o których Tarantino nakręciłby film, gdyby o nich wiedział. I panie Tarantino, proszę bardzo, złożyliśmy panu kilka scenariuszy i to wszystko tanio, elegancko. No to właśnie my, radiowcy bez cenzury.
Ale ja mam taką tezę, że Tarantino mistrzu jest trochę niepociumany, że jeszcze nie nakręcił o żadnym z Polaków dobrego filmu.
O nich nie wiedział, dowiedział się, to nakręci.
Dobrze.
Amerykanie nie mają historii dla dorosłych w swoim eterze, to też jest inna sprawa.
Panie Tarantino, jak pan tam nie wszystkie wejścia dosłuchał, nie wszystko pan zrozumiał, na podcastach na rmfon.pl wszystko jest, można odsłuchać.
Pan se wynajmie tłumacza i będzie.
Na hasło Tarantino dajemy 15% zniżki.
I kubek z żurkiem.